Proszę, otwórzcie Biblię. Najpierw pierwsza księga Mojżeszowa, księga Rodzaju. I przeczytamy w 12 rozdziale pierwsze trzy wersety. Księga Rodzaju 12:1-3. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To też można przetłumaczyć jako wszystkie rodziny ziemi. I drugi tekst pochodzi z objawienia świętego Jana, Apokalipsa świętego Jana, rozdział 21, najpierw wersety 9-11. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. I teraz 21 werset. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, chcemy dzisiaj uwielbiać Cię, dziękować Ci za Twoje słowo, za to słowo, które oczyszcza nas, które stanowi dla nas kąpiel oczyszczającą. Dziękujemy, że zgromadziłeś nas jako Kościół, jako zbór, też z różnych narodów, abyśmy wspólnie Ciebie wielbili, abyśmy wspólnie sławili Ciebie, Panie, abyśmy ogłaszali Twoje Królestwo, że ono jest i nadchodzi, że Twoje Królestwo będzie tym ostatecznym Królestwem na ziemi i w niebie. Chcemy Cię prosić, Boże, też, abyś dzisiaj otworzył nasze serca na Twoje Słowo, abyś to Słowo zakorzenił głęboko w naszych sercach, aby Twoje Słowo przemieniało nasze myślenie, nasze życie, nasze postępowanie na co dzień, tak abyśmy Ciebie sławili naszymi słowami, naszymi myślami, naszymi czynami. Prosimy, błogosław nam obficie przez Ducha Świętego, kiedy czytamy, kiedy rozważamy i wspominamy Twoje Słowo. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy umiłowani w Chrystusie, bardzo naprawdę się cieszę, mam nadzieję, że Wy też, że dziś mieliśmy i mamy możliwość przyjęcia Oleny na członka naszego zboru. W ogóle zawsze się cieszymy, kiedy następuje taka uroczystość. Często to się wiąże bezpośrednio z chrztem, tak, kiedy chrzcimy. Dzisiaj jest to poprzez przyłączenie się, tak? Olena została ochrzczona w kościele na Ukrainie. I bardzo się cieszę, że właśnie to jest Olena, bo znowu, po raz kolejny, tak jak już kilka osób wcześniej, osób z innych narodów, tak? Przyłączyło się do nas, to dzisiaj też, dzięki temu, że Olena jest z nami, że Olena się przyłączyła do nas, podkreślamy coś wspaniałego, tą wielką prawdę, że Kościół Boży jest ponad narodami, jest ponad narodowościami, jest globalny, można powiedzieć. Jest katolicki, co oznacza powszechny, tak? Kościół jest powszechny. Kościół jest na całej ziemi. Także ciało Chrystusa składa się z różnych narodów, różnych etnicznych grup. I to jest wielka prawda Ewangelii. To, co było zgorszeniem dla wielu ludzi w pierwszym wieku, że teraz w Chrystusie nie masz Żyda ani Greka, czy tak jak niektóre inne tłumaczenia to oddają, nie masz Żyda ani Poganina, tak? Wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie, tak? I mamy już wśród swoich członków i Brazylijczyków, i Polaków oczywiście, i Ukraińców, tak? Więc to podkreśla no, tą wzniosłość właśnie Ewangelii Chrystusowej, że działa ona bez względu na podziały etniczne, bez względu na podziały narodowościowe. I słuchajcie, drodzy, to, co się dzisiaj stało, jest bardzo ważne, myślę, szczególne w kontekście współczesnej polityki, którą widzimy dookoła. Szczególnie, kiedy myślimy o Europie Zachodniej i Ameryce, tak, Stanach Zjednoczonych ostatnich lat. Tak naprawdę, kiedy myślelibyśmy o programach partii, czy raczej o tym, co one krzyczą, tak, głośno, medialnie, to zazwyczaj spierają się o takie dwie opcje. I tymi dwoma opcjami dla nich jest albo nacjonalizm, albo globalizm, tak? Kiedy myślimy o Europie Zachodniej, to co? To bardziej myślimy o globalizmie, tak? Bądźmy otwarci na wszystkich, przyjmujmy wszystkich, tak? Berlin właśnie bardzo mocno stara się o tę drugą opcję, o globalizację, tak? A myślę, że z kolei w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej Trump, obecny prezydent, ugrał wiele w wyborach w związku z tą pierwszą opcją, tak? Opcją nacjonalistyczną, tak? Zamknijmy granice, wybudujmy mur oddzielający nas od Meksyku, żeby ci Meksykanie do nas nie przychodzili, tak? Wyobraźcie sobie, gdybyśmy my, taki mur, nie wiem, żeby Czesi, no, albo nie daj Boże, żeby postawić ten mur na wschodniej granicy. Także to są te nacjonalistyczne, te nacjonalistyczne dążenia. I wobec tego, kiedy zderzamy się z takimi dwoma opcjami, wiecie co? Tak naprawdę chrześcijanie i Ewangelia, czy Ewangelia mówi nam, że my nie możemy się jednoznacznie opowiedzieć za żadną z tych opcji. Za żadną z tych opcji. Musimy z jednej strony odrzucić skrajny nacjonalizm, tak, w wydaniu właśnie niektórych dzisiejszych przywódców, ponieważ co? Tak jak już powiedziałem, Kościół jest ekumeniczny. Kościół... Dlaczego ja przeczytałem w ogóle ten urywek z Księgi Rodzaju na początku? Ponieważ Bóg od początku postanowił, że wszystkie rodziny świata, wszystkie plemiona świata będą błogosławione w Abrahamie. Tak naprawdę wiemy z Biblii, że w jego potomku Chrystusie. Tak? Nie ma tutaj miejsca na tego typu nacjonalizm, ponieważ imperium abrahamowe, można powiedzieć, imperium Chrystusa, królestwo Chrystusa jest międzynarodowe. Jesteśmy członkami, w tym sensie jesteśmy członkami globalnego społeczeństwa, które składa się z różnego rodzaju mężczyzn, kobiet, różnych etnicznie, ekonomicznie. Także tworzymy, zobaczcie, egalitarne, tak? Społeczeństwo równości, innymi słowy. Tworzymy społeczeństwo równości ponad wieloma podziałami. Nie tylko etnicznymi, ale też ekonomicznymi, tak? Wszyscy jesteśmy wobec Chrystusa równi. I nasze braterstwo, tak? Ponieważ Chrystus nas adoptował, Bóg nas adoptował w Chrystusie, to nasze braterstwo z tą społecznością międzynarodową tworzy silniejszą więź niż nasze obywatelstwo. Nasza przynależność, czy to do narodu polskiego, czy narodu ukraińskiego, czy narodu brazylijskiego, tak? To braterstwo, wody chrztu, tak? Niektórzy mówią w Ameryce, że woda powinna być gęstsza niż krew. Tak powinno być. Często tak nie jest, niestety, w Kościele, ale mamy też bardzo wiele przykładów w historii Kościoła, że woda była gęstsza niż krew. Tak, kiedy kościoły reformowane w dobie reformacji słyszały, że im braciom w innych krajach dzieje się źle, potrafiły się zrzucić na najemników, tak, żeby ich tam wysłać, żeby braci bronić, tak? Ponieważ właśnie te więzy, więzy chrztu. Jesteśmy związani wspólnie wodami chrztu i to nas zobowiązuje. Także pod wieloma względami, słuchajcie, bardziej czujemy się zaprzyjaźnieni, tak? Kiedy przyjeżdżają do nas chrześcijanie, nie wiem, na obóz letni z Ameryki, tak? Czujemy się z nimi bardziej związani niż z wieloma własnymi rodakami, którzy w sobotę na przykład idą na Aleję Śląska, żeby tam pokibicować, tak? To taki przykład. Także chrzest jest i powinien być mocniejszy od obywatelstwa. I w tym sensie, słuchajcie, w tym sensie jesteśmy globalistami, w tym sensie nie możemy być nacjonalistami. Ale z drugiej jednak strony, słuchajcie, to jest właśnie ten paradoks Ewangelii, tak? Z drugiej jednak strony nie możemy być globalistami. Tak, z jednej strony jesteśmy globalistami, z drugiej strony nie możemy być globalistami. W jakim sensie? Nie możemy być globalistami lewackimi, tak? Czyli nie możemy, tak, iść za nauką Brukseli i wierzyć w humanistyczną Ewangelię. Wiecie, na czym polega humanistyczna Ewangelia? No, że to człowiek zbawia człowieka, tak? Że to człowiek, że ludzie są zbawieni przez ludzi, bez Boga Zbawiciela tak naprawdę, albo głoszą, tak, hasła braterstwa bez tak naprawdę adopcji w Bogu, tak? Chrystus jest naszym bratem i dlatego czujemy prawdziwe braterstwo. Jesteśmy prawdziwie braćmi, a nie dlatego, że jest jakieś braterstwo w imię jakiejś wzniosłej idei, tak? W imię otwarcia granic chociażby. Ale słuchajcie, w tym sensie właśnie nie możemy być globalistami, ponieważ jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, Bóg ustanowił na ziemi, teraz tutaj cytat, wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Widzicie? To jest plan Boży. Bóg ustanowił różne narody na ziemi. Wyznaczył dla nich granice. To, że mieszkamy tu, a nie gdzie indziej. Ja wiem, że może wolelibyście bardziej na zachód, pewnie nie na wschód, ale pewnie gdzieś za oceanem wolelibyście, żeby była Polska. Ale Bóg ustanowił dla nas właśnie ten czas, te granice, tak jak dla wszystkich innych narodów, abyśmy wszyscy jako narody szukali Jego, szukali Boga. Także to właśnie w tym sensie nie możemy być globalistami, że Bóg ustanowił narody. Bóg sprawił, że Kościół jest społecznością, która się wyraża w poszczególnych narodach. Także zobaczcie, narody zachowują swoją tożsamość, swój charakter, swój język, swoją historię, swoje zwyczaje. Tak? To nas różni. I świetnie, że nie jesteśmy wszyscy jednolici. Jesteśmy różnorodni. Także kiedy, i to jest ten drugi tekst, który dzisiaj przeczytałem z Apokalipsy Świętego Jana, mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, co się dzieje z narodami, co się dzieje z królami narodów, czy z władcami narodów. Oni wnoszą właśnie te szczególne cechy tych narodów, to bogactwo narodów, właśnie ten swój charakter, te swoje języki, swoją historię, swoje zwyczaje, to wszystko, co najlepsze, wypracowane przez nich przez lata, w trakcie historii, i oni wnoszą to do Królestwa Chrystusa. Także zauważcie też, że apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy nie zaczęli zwiastować Ewangelii w Esperanto, tak? W wymyślonym przez siebie języku, który by zgromadził wszystkie języki. Ale jak czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, mówili w wielu językach, w wielu istniejących językach, i w arabskim, i gdzieś tam w greckim, tak, i innych dialektach. I wszyscy, którzy słuchali, słyszeli swój język. Tak? Byli dalej różnorodni, ale słyszeli tę samą Ewangelię, tak? Także Kościół, słuchajcie, od początku był różnorodny. Kościół od początku był polifoniczny, z podziałem na różne języki, na różne dźwięki. Kościół był różnorodny i to jest wspaniałość Kościoła, że możemy być jedni i różnorodni. Zobaczcie, co się tak naprawdę stało. Apostołowie głosili jednego Chrystusa, jedną drogę, ale tak naprawdę na różne sposoby. Nie? Po angielsku to trochę lepiej brzmi. One way in many ways, tak? Chrystus jest tą jedną drogą, ale jest głoszony na różne sposoby, tak? Na różne sposoby w różnych językach. I Ewangelia, o dziwo, wzrastała w różnych narodach pod panowaniem jaśnie wielmożnych rządców w Brukseli, w Rzymie w tamtym czasie, tak? Nie było problemu z tym, że nie byli wszyscy homogeniczni, nie byli wszyscy scaleni w jedno, tak? Byli różnorodni, a jednak imperium Chrystusa jest jedno. Także słuchajcie, obywatelstwo w danym narodzie, myślę, jest wielkim darem, a patriotyzm, ja nie chcę mówić, że te rzeczy trzeba odrzucać, patriotyzm jest ważną formą wyrażania wdzięczności, tego, że jesteśmy częścią właśnie tego narodu. Myślę, że chrześcijanie jak najbardziej mogą uczyć swoje dzieci poczucia przynależności do danego narodu i bycia patriotą. Ale co to znaczy? Co to znaczy być patriotą w sensie chrześcijańskim? To znaczy, że mogę bronić swojej narodowości wraz właśnie z tymi szczególnymi cechami, wraz ze szczególnym językiem. Dlaczego? Ponieważ te szczególne rzeczy w moim narodzie mają wzbogacić ostatecznie Królestwo Boże. Tak? Ja mogę bronić najeźdźcy, mogę bronić się przed najeźdźcą, przed okupantem z tego względu, że Bogu zależy na tym, żeby ta dobra część polskości, a wierzymy, że jest taka, tak? Jest dobra polskość? Oj, tak jakoś nieśmiało tutaj. Tak, tak, oczywiście. Jesteśmy Polakami, się z tego cieszymy. Jest nam wstyd? Nie jest nam wstyd, że jesteśmy Polakami, tak? Czyli słuchajcie, jest dobra polskość i ta dobra polskość będzie odzwierciedlona w Królestwie Bożym. Święty Augustyn, słuchajcie, powiedział, że przede wszystkim powinniśmy okazywać miłość naszym najbliższym bliźnim, nie? To jest jakiś problem, kiedy mówilibyśmy, że kochamy, ale byśmy kochali w taki sposób bardzo abstrakcyjny. A, to ja kocham tam jakieś dzieci daleko w Afryce, ale oczywiście nic nie robię w tym kierunku. Nie, my jesteśmy postawieni tu i w tym narodzie, w tym czasie, żeby właśnie okazywać Bożą miłość, Boże zmiłowanie, Bożą łaskę tutaj. I właśnie dla naszego narodu przede wszystkim powinniśmy być kapłanami. Wiecie, czym się różni królestwo od królewskiego kapłaństwa? Już mówiłem o tym 2 tygodnie temu. Czym się różni królestwo od królewskiego kapłaństwa? Kto uważnie słuchał? Jak się panuje w królestwie? W jaki sposób? Często siłą, Maciek może rację. Jezus mówi w Ewangeliach, że samowolnie, tak? Możnowładcy panują samowolnie, robiąc z ludźmi, co im się podoba. A na czym polega królewskie kapłaństwo? Dokładnie. Panowanie przez służenie, tak? Dlatego ci kapłani są sługami. Gdybyśmy mieli w ogóle wyciągnąć gdzieś etymologię słowa kapłan w Starym Testamencie, to jest, można powiedzieć, sługa pałacowy, sługa pałacu królewskiego. Tak, to jest może eunuch, nie wiem, który ma służyć Bogu, tak? Który ma służyć tym, którzy się znajdują w tym domu, tak? Więc to jest nasze zadanie, być kapłanami, być sługami dla innych. I oczywiście, jeśli ktoś chce zniszczyć, jak już mówiłem, dany naród, chrześcijanie mają prawo, przywilej i obowiązek, aby bronić tego dobra. A jednak należy pamiętać, że nasza wdzięczność ojczyźnie musi być poddana większej wdzięczności, czyli wdzięczności Ojcu, który jest tym ostatecznym, który jest tym najwyższym, doskonałym dawcą wszystkich dobrych i darów, tak? Czyli nasz patriotyzm, nasz nacjonalizm musi być poddany Ojcu, musi być poddany Bogu. Oznacza to na przykład, że, i to się wielokrotnie też działo w historii, że nie powinniśmy, nie możemy atakować braci i sióstr w innych narodów dla naszych narodowych interesów, tak? Albo nie możemy atakować braci i sióstr z innych narodów po prostu z naszej wrodzonej jakiejś ksenofobii, jakiejś w ogóle fobii, tak? Są więc granice naszego nacjonalizmu, więc zobaczcie, tak naprawdę jest nacjonalizm, jest globalizm na tym świecie. Chrześcijanie są poniekąd globalistami, poniekąd nacjonalistami, ale nie w takim sensie jak świat. Te dwie rzeczy muszą się balansować, muszą się równoważyć. Czyli na tle tych dzisiejszych światowych dążeń do globalizacji czy nacjonalizmu chrześcijanie wypadają, czy raczej powinni wypadać dziwnie, tak? Kiedy byśmy rozmawiali z globalistami, byśmy powiedzieli, no tak, my też jesteśmy globalistami, to jakbyśmy im opowiedzieli, co to dla nas znaczy, to oni by zrobili wielkie oczy. To samo w drugą stronę. Jakiś patriota taki, wiecie, taki już do końca, tak, oddany tylko i wyłącznie temu patriotyzmowi. Też gdybyśmy my powiedzieli, że jesteśmy patriotami i byśmy mu opowiedzieli, co to znaczy dla nas, też by się pewnie zdziwił, o ile by nas nie pobił, tak? Także powinniśmy wyglądać i dobrze, i mam nadzieję, że to jest dobrze, że jak Kościół wygląda dziwnie zarówno dla lewaków w Brukseli, jak i dla skrajnych nacjonalistów w Warszawie, Lublinie czy w Waszyngtonie. Powinniśmy z zasady odrzucać zarówno czysty globalizm, jak i czysty nacjonalizm. Nie możemy postępować jak świat. Ewangelia jest inna. Ewangelia głosi, nie masz Żyda, nie masz Greka. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Jedno i drugie musi się u nas balansować. Także powinniśmy służyć naszym rodakom, szczególnie doświadczonym na różne sposoby, tak? Czy to ubogim, czy właśnie sierocie, wdowie i tak dalej. Lecz przy okazji, zobaczcie, tak? Powinniśmy służyć tutaj, gdzie jesteśmy postawieni, naszemu narodowi, ale przy okazji powinniśmy patrzeć też z wiarą na społeczności emigrantów, jako na pole misyjne, tak? Zobaczcie, Bóg łaskawie czasami stawia pole misyjne u naszych drzwi. Nie musimy jeździć gdzieś tam do Afryki, nie musimy jeździć gdzieś do dalekiej Azji. Bóg stawia ludzi blisko naszych drzwi, żebyśmy my ich ewangelizowali, tak? Dla nas przede wszystkim powinno się liczyć Królestwo Boże. I Królestwo Boże, słuchajcie, jedną z jego cech, najważniejszych cech, myślę, jest otwartość. Jedną z najważniejszych cech Królestwa Bożego jest otwartość. Zobaczcie, Królestwo Boże, Kościół, musi z radością witać tych, którzy szukają Chrystusa, którzy przychodzą do Chrystusa. Zauważcie, co się dzieje. Ja mam nadzieję, że w dużej mierze to jest obecne wśród nas. Zobaczcie, że w naszym Kościele ta otwartość Królestwa Bożego wyraża się chociażby przez otwarty stół. Jakbym wam trochę opowiedział o różnych kościołach i podejściu do Wieczerzy Pańskiej, do Eucharystii, to byście się zdziwili. Ja nie mówię tutaj o innych kościołach, mówię wam o kościołach protestanckich, o kościołach bardziej tej naszej proweniencji, tak, reformowanej. W naszym Kościele jest otwarty stół, zapraszamy do niego wszystkich, tak? Dzieci, młodzież, dorosłych, starców, mężczyzn i kobiety, tak? Każdy może przyjść do tego stołu, do stołu łaski. Warunek jest jeden, słuchajcie, tak naprawdę zawsze. Co? Żeby przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, wiecie, jaki jest warunek? Pamiętacie jeszcze? Trzeba być ochrzczonym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak? I ten chrzest musi być potwierdzony trwaniem w społeczności z Chrystusem, co oznacza w społeczności z Jego ciałem, z Kościołem, tak? Tak, jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a w ogóle nie ma nic wspólnego z Kościołem, to, no, słuchajcie, pierwszy list Jana, tak? Jeśli kochasz Boga, a nie kochasz brata, tak, bliźniego, to co z tej miłości, tak? Więc słuchajcie, to jest ta główna cecha Królestwa Bożego, otwartość. Otwartość. Czasami wiem, czasami nas to gdzieś tam dotyka i boli. Mamy obiad raz w miesiącu i czasami się zdarzy, że przyjdzie jakaś taka zabłąkana duszyczka i chyba większość z was wie, kogo mam na myśli. Czasami by się tak wydawało, wow, może powinniśmy zamknąć drzwi, żeby tu nie... A ja myślę, z drugiej strony, a czemu nie? Przecież, słuchajcie, jesteśmy w drodze. Powinniśmy być łaskawi, powinniśmy nakarmić potrzebujących, głodnych. Czasami powinniśmy dać się wykorzystać, jeśli to jest wykorzystywanie. Więc to jest Ewangelia, słuchajcie, to jest Ewangelia. Jesteśmy z Bogiem w przymierzu, tak? On nas wybawia, On nas karmi w drodze do swego królestwa, a my dochowujemy naszego przymierza, tak? Z Nim, zachowując Jego słowa, Jego przykazania, Jego pouczenie, Jego naukę. Spotykamy się z Nim w tym uwielbieniu, tak? W uwielbieniu Kościoła, w uwielbieniu nabożeństwa, niczym oblubienica ze swym ukochanym. Na tym polega nabożeństwo, tak? Spotkanie oblubienicy z oblubieńcem. Randka, jeśli byście chcieli to tak inaczej nazwać, tak? To jest randka z Bogiem, co się teraz odbywa. Ale, jak w każdym małżeństwie, są przyjemności i są obowiązki. Tak, czy nie? Czy same przyjemności? Także Olena, to też do Ciebie trochę, do nas wszystkich, ale do Ciebie też, abyś pamiętała o tym, będąc członkiem Kościoła, że społeczność z Bogiem to przywileje i przyjemności wielokrotnie, ale też obowiązki. Przymierze to przyjemności i obowiązki. I pozwólcie, że jeszcze już kończąc, przypomnę główne przywileje i obowiązki, bo dzisiaj jest o członkostwie, dzisiaj jest o byciu w Kościele. Przywileje to na pewno są te, ta otwartość właśnie, to bycie zaadoptowanym w pełni i zaakceptowanym przez Chrystusa, tak? I mam nadzieję, że to się powinno i powinno wyrażać w różnych kościołach. Czyli to zapewnienie o przebaczeniu grzechów, obmycie kąpielą przez Słowo Boże, tak? Głoszenie Słowa, słuchanie Bożego Słowa, uczestnictwo w ciele i krwi naszego Pana Jezusa podczas Eucharystii, tak? Wyrażamy tym samym, że nie mamy życia sami w sobie, ale to Chrystus jest naszym życiem. On jest naszym ciałem, On jest naszą krwią, tak? Z Niego czerpiemy nasze życie i z Niego czerpiemy siły. Dodatkowo członkostwo wiąże się, i to jest ten przywilej i przyjemność, to są słowa pociechy i przychylności, słowa wsparcia. Mam nadzieję też, drodzy umiłowani w Chrystusie, że będziecie, już wiem, że to się dzieje, na różne sposoby wspieracie Olenę, zachęcacie ją, pocieszacie. Szczególnie pamiętajcie, że to jest też Bogu jest to miłe, ponieważ Bóg powiedział, że powinniśmy w szczególny sposób dbać o przychodniów. O przychodniów, tak? Którzy przyjechali skądś i mieszkają wśród nas. Dla nich to było czasami jakby trochę obcięcie korzeni, tak? I czasami czują się tutaj samotni, wyobcowani i tak dalej. Powinniśmy się troszczyć, tak samo jak powinniśmy się troszczyć o sierotę i wdowę. Ci ludzie są najbliżsi Bożemu sercu. Także wiele, wiele, słuchajcie, jest, ja mówię tylko o tych głównych przywilejach, o tych głównych przyjemnościach związanych z byciem członkiem Kościoła. Ogólnie rzecz biorąc, bez aktywnego bycia w Kościele, bez aktywnego członkostwa, wysychamy w naszym duchowym życiu, tak? To Kościół jest naszym ogrodem, to w Kościele wzrastamy, rozwijamy się niczym piękna roślina, niczym piękne drzewo. Jak to powiedział Jan Kalwin, on powiedział, że Kościół to jest też nasza matka, która nas rodzi, która nas karmi u piersi i chroni i prowadzi aż do czasu, kiedy zewleczemy z siebie to śmiertelne ciało i staniemy się jak aniołowie, tak? Kościół to nasze naturalne środowisko wzrostu. Ogród, winnica i nasza opiekująca się nami matka. Ja wiem, i to jest wielki grzech też kościołów, kiedy tak się nie dzieje, kiedy kościoły gnębią, uciskają i wykluczają. Tak? Właśnie wykluczają, ale no wiecie, z tych powodów niebiblijnych, tylko w jakiś taki stawiają takie mury, czy takie płoty budują, tam gdzie ich Biblia nie stawia. Ale członkostwo w Kościele to też zobowiązania. I mówiłem, to są obowiązki, zobowiązania. I myślę, że takie obowiązki i zobowiązania istnieją na trzech płaszczyznach. Ja tylko krótko o tym powiem. Nie rozciągajmy tego. Ta pierwsza płaszczyzna to jest duchowa, tak? Biblia mówi, że naszym obowiązkiem, obowiązkiem członka Kościoła jest modlitwa. Powinniśmy się modlić. Powinniśmy też właśnie w sposób, powinniśmy w sposób taki fizyczny, można powiedzieć, budować innych chrześcijan swoim uczestnictwem w modlitwie. No, to też jest skrót pewien dla nabożeństwa. Modlitwa to jest też nabożeństwo, tak? Powinniśmy swoimi darami, powinniśmy swoją obecnością, swoimi słowami budować innych, tak? Jest jedno ciało z wieloma żywymi kamieniami, tak? Jak mówi apostoł Piotr, albo jak mówi apostoł Paweł, jest jedno ciało z wieloma członkami, tak? Które wzajemnie powinny się szanować, wspierać i budować. To jest ta pierwsza płaszczyzna duchowa. Drugie zobowiązanie jest na tej płaszczyźnie personalnej. To jest to zaangażowanie w wydarzenia kościelne. Nie tylko nabożeństwo, nie tylko duchowe sprawy, ale ogólnie zaangażowanie w wydarzenia kościelne, praca misyjna, trwanie w społeczności. To jest to, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale i kolejnych. I poddanie się innym. To oznacza właśnie też bycie w Kościele. Poddanie się Bogu, ale jak mówi znowu apostoł Piotr, nie ma poddania się Bogu bez poddania się innym autorytetom. Czy to autorytetom starszych w Kościele, czy swojemu szefowi w firmie. Jeśli jesteś buntownikiem, to znaczy, że nie potrafisz się poddać Bogu, niestety. Nasze zaangażowanie właśnie powinno być to personalne, to poddawanie się innym. I trzecia rzecz, trzecie zobowiązanie, to jest ta płaszczyzna materialna. To jest wspieranie służby kościelnej w sposób ustanowiony przez Boga. Wspieranie służby Jego Królestwa, tak? To, co Bóg od nas wymaga, tak? Czyli wspieranie finansowe, ale nie tylko. Wspieranie materialne, tak? Czasami to jest kwestia posprzątania sali nabożeństw, czasami to jest przyniesienie kwiatów, cokolwiek, słuchajcie, wiele, wiele różnych kwestii. Ale to jest to wsparcie, to zaangażowanie. Tak jak mówi apostoł Paweł, kto dawniej żyliście sobie na wiele różnych sposobów, tak? Jeśli kradłeś, to przestań kraść. Raczej ciężką swoją pracą zarabiaj na utrzymanie swojej rodziny i tam Paweł dodaje na pomoc potrzebującym, tak? Na wsparcie w ten sposób Królestwa Bożego. Słuchajcie, tak naprawdę, kiedy trafiliśmy do Kościoła, to powinniśmy sobie uzmysłowić bardzo ważną rzecz. Usłużono nam w taki bardzo, bardzo bogaty i kompleksowy sposób. Chrystus nam usłużył, tak? Duch Święty nam usłużył w bardzo bogaty i kompleksowy sposób. Dlatego my teraz staramy się usłużyć innym. Chcemy być tymi kapłanami, chcemy być królewskim kapłaństwem. Także cokolwiek uczy nas dzisiaj ten świat o globalizacji, o nacjonalizmie, my powinniśmy wiedzieć jedno, że Królestwo Boże powinno być na pierwszym miejscu, tak? To jest ten główna myśl przewodnia dzisiejszego kazania, ten tytuł. Królestwo Boże na pierwszym miejscu. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, chcemy Ci dziękować, że zgromadziłeś nas w jedno ciało. W ciało święte, w ciało żywe, które jest ze sobą połączone na wiele różnych sposobów. Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie po to, aby żyć tutaj, aby żyć na Twoją chwałę, aby służyć Tobie, Panie, aby służyć narodom, szczególnie naszym narodom, skąd się wywodzimy tutaj, w centrum Europy. Prosimy Cię, daj nam wiarę, daj nam serca z tymi otwartymi oczami, które patrzą na ludzi jako na szansę, nie jako zagrożenie, ale szansę poszerzania Królestwa Bożego wokół nas. Pobłogosław nam Twoje słowo. Amen. Proszę, powstańcie teraz. Zaśpiewajcie.